Rozdział 18. Kochanek i mąż. A, pani, rzekł D'Artagnan, wchodząc drzwiami, które mu otworzyła młodziutka kobieta. Pozwól powiedzieć sobie, iż nieosobliwego masz męża.
Więc pan słyszałeś naszą rozmowę?
Spytała żywo pani Bonacieux, patrząc z niepokojem na D'Artagnana. Caluteńką.
Ale w jakiż sposób, mój Boże?
Za pomocą środka mnie tylko znanego, dzięki któremu słyszałem wprzód rozmowę daleko bardziej ożywioną, jaką pani miałaś z kardynalskimi zbirami.
A cóżeś pan sobie pomyślał o tym, co mówiliśmy?
Różne rzeczy. Najpierw, że mąż pani jest na szczęście ciemięgą i głupcem. Następnie, że pani jesteś w kłopocie, z czego mocno się cieszę, bo mi to daje sposobność oddania się na twoje usługi, a Bogu wiadomo, czy nie jestem gotów rzucić się w ogień dla ciebie. Na koniec, że królowa potrzebuje człowieka odważnego, przytomnego i oddanego sobie, który by odbył podróż do Londynu. Z tych trzech żądanych rzeczy posiadam co najmniej dwie i czekam na rozkazy. Pani Bonacieux nic nie odpowiedziała, lecz jej serce biło z radości i ukryta nadzieja zabłysła w jej oczach.
A jaką dasz mi pan pewność, rzekła, gdybym przystała na powierzenie ci tego posłannictwa?
Miłość moją dla pani. Dalej mów, rozkazuj, cóż należy czynić?
Boże mój, Boże, szepnęła młoda kobieta. Czyż mogę powierzyć panu taką tajemnicę? Jesteś prawie dzieckiem.
A widocznie potrzeba pani kogoś, żeby za mnie zaręczył.
Przyznaję, iż bardzo by mnie to upewniło.
Znasz pani Atosa?
Nie.
Portosa?
Nie.
Aramisa?
Nie. Któż są ci panowie?
Muszkieterowie królewscy.
A czy znasz pani pana de Treville, ich kapitana?
O, tak, tego znam. Nie osobiście, lecz ze słyszenia i nieraz mówiono o nim królowej jako o dzielnym i zacnym szlachcicu.
I nie obawiasz się pani, aby on cię dla kardynała zdradził wszak, prawda?
O, nie, nie.
To daj mu pani poznać swoje tajemnice i zapytaj go, czy choćby była najważniejsza i najstraszniejsza, może mi być powierzona.
Ależ tajemnica nie do mnie należy i nie mogę mu jej odkrywać.
A o mało co nie zwierzyłaś się panu Bonacieux, odezwał się D'Artagnan ze złością.
Tak jak się powierza list w wydrążeniu w drzewie, skrzydłu gołębia lub psiej obroży.
A jednak wiesz pani doskonale, że cię kocham.
Tak pan mówisz przynajmniej.
Jestem człowiekiem prawym.
Wierzę.
Odważnym.
O, tego jestem pewna.
Zatem wystaw mnie pani na próbę. Pani Bonacieux spojrzała na młodzieńca, powstrzymywana resztą lękliwego wahania. Lecz tyle zapału było w jego oczach, głos był tak przekonujący, że nabrała odwagi, aby zupełnie mu zaufać. Wreszcie znajdowała się w takich okolicznościach, w jakich stawka równa się wygranej. Królowa mogła być zgubiona tak dobrze przez zbytnią ostrożność, jak i wskutek zbytniego zaufania. Przyznajmy też, iż mimowolne uczucie, którego doznawała dla tego opiekuńczego młodzieńca, skłoniło ją na koniec do omówienia.
Posłuchaj pan, rzekła. Powierzam się pańskiemu honorowi. Twoje zapewnienia skłaniają mnie do tego. Lecz przysięgam przed Bogiem, który nas słyszy, że jeżeli zdradzisz mnie, a moi nieprzyjaciele zostawią mnie przy życiu, zabiję się, a ciebie obwinię o moją śmierć.
A ja przysięgam przed Bogiem, rzekł D'Artagnan, że jeśli zostanę ujęty, spełniając twoje rozkazy, umrę wpierw, zanim zrobię lub powiem coś, co by kogokolwiek mogło narazić.
Wtedy młoda kobieta powierzyła mu straszliwą tajemnicę, której cząstkę odkrył mu przypadek na moście, przy latarni Samarytanki. Było to dla nich wspólnym wyznaniem miłości. D'Artagnan promieniał radością i dumą. Posiadana tajemnica i kobieta ukochana przez niego, jednym słowem zaufanie i miłość, czyniły go olbrzymem.
Jadę, rzekł. Jadę natychmiast.
Jak to, jedziesz pan? Zawołała pani Bonacieux. A twój pułk, a dowódca?
Na honor. O wszystkim przez ciebie zapomniałem, ukochana Konstancjo.
Tak, masz słuszność, muszę mieć urlop. Jeszcze jedna przeszkoda, wyszeptała z goryczą pani Bonacieux.
O, co do tej, rzekł po chwilowym namyśle D'Artagnan. Bądź spokojna, usunę ją.
Jakim sposobem?
Jeszcze dziś wieczorem pójdę do pana de Treville i zobowiążę go, aby wyjednał dla mnie tę łaskę od swojego szwagra, pana de Zessar.
A Teraz jeszcze druga rzecz.
Jaka? Zagadnął D'Artagnan, widząc, że pani Bonancier waha się z wypowiedzeniem swej myśli.
Może nie masz pieniędzy?
Nie mylisz się, pani, rzekł uśmiechając się D'Artagnan.
Otóż...
Odparła pani Bonancier, wyjmując z szafy trzos, który przed pół godziną jej mąż z taką miłością pieścił.
Weź to.
Pieniądze kardynalskie, zawołał D'Artagnan, wybuchając śmiechem. Wiemy bowiem, iż dzięki dziurze w posadzce ani słówka nie stracił z rozmowy kramarza z żoną.
Kardynalskie, odparła pani Bonancier. Widzisz przecie, że trzos ten przedstawia się dość przyzwoicie.
Jak mi Bóg miły, wykrzyknął D'Artagnan. To będzie ucieszna historia. Pieniędzmi jego eminencji ocalę królową.
Miły i zachwycający z ciebie chłopiec, rzekła pani Bonancier. Wierzaj mi, iż jej królewska mość nie okaże się dla ciebie niewdzięczna.
O, jestem już wynagrodzony wspaniale, zawołał D'Artagnan. Pozwalasz mi powiedzieć, że cię kocham. To większe szczęście, niż mogłem się spodziewać.
Cicho,
odezwała się pani Bonancier zadrżawszy. Co takiego?
Słyszę na ulicy rozmowę.
To głos...
mojego męża. Tak, to on.
D'Artagnan rzucił się do drzwi i zasunął rygiel. Nie wejdzie, dopóki ja stąd nie wyjdę, rzekł. Otworzysz mu, kiedy mnie już nie będzie.
Lecz ja tu nie powinnam być. Jeżeli zostanę, jak usprawiedliwię zniknięcie pieniędzy?
Słusznie, trzeba wyjść.
Wyjść? A jak nas zobaczy?
To trzeba wejść do mnie.
Ach, mówisz to takim tonem, że mnie przerażasz, zawołała pani Bonancier.
Słowa te wyrzekła ze łzami w oczach. D'Artagnan dostrzegł je i pomieszany, zmiękczony rzucił się jej do kolan. U mnie, rzekł. Będziesz bezpieczna jak w świątyni. Ręczę ci słowem szlacheckim.
Idźmy, rzekła. Ufam ci, mój drogi.
D'Artagnan odsunął ostrożnie rygiel i oboje, jak dwa lekkie cienie, przesunęli się przez drzwi wewnętrzne do korytarza, bez szelestu przebyli schody i weszli do pokoju D'Artagnana. Znalazłszy się u siebie, młodzieniec dla wszelkiego bezpieczeństwa zabarykadował drzwi. Podeszli tu do okna i przez szparę w okiennicy ujrzeli pana Bonancier, rozmawiającego z mężczyzną w płaszczu. Na widok tego ostatniego D'Artagnan skoczył jak oparzony i chwytając rękojeść szpady, rzucił się ku drzwiom. Był to mężczyzna z Mą.
— Co zamyślasz robić? — krzyknęła pani Bonancier. — Chcesz nas zgubić?
— Lecz przysiągłem sobie zabić tego człowieka — odparł D'Artagnan.
— Twoje życie należy teraz nie do ciebie. Zabraniam ci w imieniu królowej narażać się na niebezpieczeństwa nie mające związku z twoją podróżą.
— A w swoim imieniu czy nic mi nie rozkazujesz?
— W moim — odrzekła z żywym wzruszeniem pani Bonancier. — W moim imieniu proszę cię o to. Lecz posłuchajmy, zdaje mi się, iż mówią o mnie.
D'Artagnan zbliżył się do okna i nadstawił ucha. Pan Bonancier otworzył drzwi i widząc, że mieszkanie jest puste, powrócił do mężczyzny w płaszczu, którego pozostawił na chwilę samego.
Wyszła,
rzekł.
Musiała powrócić do Luwru.
Zatem jesteś pewny, odparł obcy mężczyzna, że nie przypuszcza, w jakich zamiarach wyszedłeś?
Nie,
odrzekł zarozumiale Bonancier. Ona w ogóle mało myśli, to kiepska głowa kobieca.
A ten kadet z gwardii jest w domu?
Chyba, że nie, bo jak pan widzisz, okiennica u niego zamknięta i żadnego światła nie widać przez szparę.
To nic, należałoby się przekonać.
W jaki sposób? Zapukać do jego drzwi.
Zapytam służącego.
Bonancier wszedł do mieszkania, przeszedł drzwiami, którymi umknęli zbiegowie, stanął w sieni D'Artagnana i zapukał. Nikt się nie odezwał. Porthos dla większej parady u siebie pożyczył na ten wieczór planszeta. D'Artagnan zaś nie myślał dawać znaku życia. W chwili, gdy palec pana Bonancier odbił się od drzwi, dwojgu młodym ludziom o mało serca nie wyskoczyły z piersi.
Nie ma nikogo,
rzekł Bonancier.
Mniejsza o to. Wejdźmy w każdym razie do pana. Będziemy bezpieczniejsi niżli tu, na progu. Och, mój Boże!
Szepnęła pani Bonancier.
Nic już nie usłyszymy.
Przeciwnie, odparł D'Artagnan. I to daleko lepiej. Odkrył dziurę w posadzce, która tworzyła z jego pokoju coś na kształt ucha Dionizjosa. Rozpostarł na ziemi dywan, ukląkł na nim, dając znak pani Bonancier, aby również jak on pochyliła się nad otworem.
Jesteś przekonany, że nie ma tam nikogo? Zapytał obcy mężczyzna.
Ręczę za to, odrzekł Bonacieux.
I myślisz, że twoja żona powróciła do Luwru, nie widząc się z nikim prócz z tobą?
Jestem tego pewny.
W tym grunt, rozumiesz?
Och, rozumiem, że nowina, którą powiedziałem panu, jest ważna.
Nadzwyczajnie, mój drogi Bonacieux, nie taję tego bynajmniej.
Więc kardynał będzie ze mnie zadowolony.
Spodziewam się.
Wielki kardynał.
Czy jesteś pewny, że żona w rozmowie z tobą nie wymieniła żadnego nazwiska?
Nie zdaje mi się.
Nie wymieniała ani pani de Chevreuse, ani pana de Buckingham, ani pani de Verne?
Nie. Powiedziała tylko, że wyprawiłaby mnie do Londynu dla załatwienia sprawy jakiejś znakomitej osobistości.
Zdrajca!
Szepnęła pani Bonacieux.
Cicho!
Rzekł D'Artagnan, ujmując jej rączkę, którą mu bezwiednie oddała. W każdym razie, ciągnął mężczyzna w płaszczu. Jesteś niedołęgą, bo trzeba ci było udać, iż przyjmujesz zlecenie. Byłbyś już teraz w posiadaniu listu. Rząd, któremu grożą, byłby ocalony. A ty...
A ja?
Ha, a tobie kardynał dałby dyplom szlachecki.
Powiedział to panu?
Rozumie się, iż chciał ci sprawić tę niespodziankę.
Bądź pan spokojny, odrzekł Bonacieux. Moja żona ubóstwia mnie. Jeszcze czas.
Dureń, szepnęła pani Bonacieux.
Cicho,
rzekł D'Artagnan, ściskając mocniej jej rękę.
Jak to?
Jak to jeszcze czas? Zapytał mężczyzna w płaszczu.
Pędzę do Luwru, wywołuję panią Bonacieux, powiem jej, że się namyśliłem, dostaję list i lecę z nim do kardynała.
To śpiesz się. Ja tu powrócę wkrótce, aby się dowiedzieć, coś uczynił. I wyszedł.
Podły,
rzekła pani Bonacieux, stosując jeszcze i to określenie na swojego męża.
Cicho,
odezwał się D'Artagnan, coraz mocniej ściskając jej rączkę. Naraz straszny ryk przerwał uwagę dwojga młodych ludzi. Był to głos małżonka pani Konstancji, który dostrzegłszy zniknięcie trzosa, darł się na całe gardło, że go okradziono.
O, Boże! Zawołała pani Bonacieux. Gotów poruszyć całą dzielnicę.
Bonacieux krzyczał długo, lecz podobne hałasy, dlatego że często się wówczas powtarzały, nikogo już nie zwabiały na ulicę de Fossoyeurs, a przy tym dom kramarza miał nietęgą reputację. Widząc więc, że nikt nie przybywa, wybiegł z domu, krzycząc nieustannie i było już tylko słychać jego głos, oddalający się w kierunku ulicy Dibak.
A teraz, kiedy już poszedł sobie, na pana koleja byś wyszedł, rzekła pani Bonacieux. Odwagi, a przede wszystkim roztropności. Pamiętaj, że teraz należysz do królowej.
Do niej i do ciebie, zawołał D'Artagnan. Bądź spokojna, piękna Konstancjo, stanę się godny jej wdzięczności. Lecz czy powrócę godny twojej miłości? Młoda kobieta odpowiedziała mu na to żywym rumieńcem, który okrasił jej lica. W kilka chwil potem D'Artagnan wyszedł osłonięty szerokim płaszczem. Pani Bonacieux powiodła za nim rozkochanymi oczyma, lecz skoro zniknął przy zakręcie ulicy, padła na kolana i złożyła ręce.
— O, Boże! — zawołała. — Weź w swoją opiekę królową i nie opuszczaj mnie.